Aleluja. Jakie to wspaniałe, że niektóre rzeczy w naszym życiu są wciąż takie same. Czyż nie? Cieszymy się, że słońce jest takie same, żeśmy się dzisiaj obudzili i nie zobaczyli jakiegoś zielonego, czerwonego słońca, jakiegoś strasznego słońca, jego takie właśnie, jak od dzieciństwa pamiętamy. Takie cudowne słońce, które oświeca nas. I mnóstwo rzeczy w naszym życiu, całe szczęście, że mają charakter powtarzalny, że są takie same. I my zaczynamy dzisiaj pieśnią, która mówi, że nasz Bóg jest zawsze ten sam. Że obojętnie, jakie losy nam przyjdzie przeżywać, cokolwiek się w życiu będzie działo, On jest zawsze taki sam. Dobry, miłujący, sprawiedliwy, wszechmogący. Zaśpiewajmy tę pieśń, oddajmy Mu chwałę. Pisał w naturę właśnie ten cud odnawiania, powtarzania pewnych cykli. Właśnie jesteśmy na progu wiosny. Widzimy, jak przyroda, która przez parę miesięcy drzemała, była w zastoju, zaczyna znowu żyć. Nikt nie przychodzi do drzewka i mówi, no puszczaj te pąki do kwiatka, wyrastaj, zakwitnij. To jest wpisane w naturę. A stwórcą tego jest przecież nasz Bóg, który również i w stosunku do swojego ludu właśnie tę zasadę stosuje, że jeśli poprzez jakieś miesiące, czy może nawet lata w przypadku niektórych osób, dochodzi do pewnego zastoju, stagnacji, zatrzymania się w rozwoju, to wszystko ma sens. To wszystko z punktu widzenia zbawienia ma swój sens. To pewnego dnia przychodzi impuls z nieba i na nowo człowiek zaczyna szukać Boga i pragnąć Go. W Psalmie 85, w 7 wersecie przeczytałem dziś rano: czyż nie ożywisz nas znowu aby lud Twój rozradował się w Tobie? To retoryczne pytanie faktycznie. To na pewno się stanie. Jedyny warunek, żebyśmy byli z Bogiem, żebyśmy należeli sercem do Boga. A jeżeli jesteśmy wszczepieni w tę winorośl, to jako jej pędy zawsze w odpowiednim czasie dostaniemy te soki i ruszymy. I tak się dzieje w życiu poszczególnych osób, ale też w życiu naszej społeczności. W moim mailu do członków zboru przypomniałem ostatnio słowa, które zabrzmiały tutaj w naszej sali 15 stycznia. Nie wszyscy pamiętają, co tu zostało powiedziane, ale dla zbudowania i zachęty chciałem przywołać te słowa, które wypowiedziała Joanna Hock w czasie ich pobytu tutaj i usługiwania w naszym zborze. Wyczuwam mocno takie słowa, że Bóg mówi, aby się przygotować. Kiedy śnieg zacznie się topić i nadejdzie wiosna, będzie poruszenie Jego ducha. On nadchodzi i to jest takie szczególne miejsce, więc oczekujmy tego, co Bóg chce wylać na nas jako Jego ludzi. Doświadczycie tu Jego obecności na nowe sposoby. Sposoby, które mogą was zaskoczyć. Bądźcie gotowi na nowe osoby, które Bóg chce przyprowadzić do swego królestwa. Bądźcie gotowi, aby przyjąć tutaj tych ludzi bez osądzania ich. Są tacy ludzie, którzy są bardzo poniszczeni, podłamani i potrzebują przyjść do Jezusa i w tę wiosnę zacząć nowe życie. Gdy będziecie widzieć, że śnieg znika, oczekujcie tego i bądźcie na to gotowi. Dobre słowa, budujące słowa, zachęcające. Chciałem właśnie też dzisiaj je przywołać, aby w nas obudzić takie myślenie. Może jesteś przytłoczony, może zaniedbałeś się duchowo, zawiodłeś, czujesz się z tym źle. Taka zima cię duchowa ogarnęła. Idzie wiosna. Wiosna także dla ciebie. Przyjdzie czas, nadchodzi czas, a może już dzisiaj ten czas nadszedł, że podniesiesz głowę. I tak jak kiedyś psalmista w psalmie trzecim napisał, wielu mówi do mnie, nie ma dla niego ratunku u Boga. Ale Ty, Panie, jesteś tarczą moją, chwałą moją i Ty podnosisz głowę moją. I Ty podnosisz głowę moją. Bóg podniesie Twoją głowę. Zaufaj. Ciśnie mi się taki obraz, jak nieraz wracając z Olszynki wieczorem do domu, widziałem kwiaty opodniętymi główkami, bo nie było czasu ich podlać. Jakby wołały wody, wody. I gdy dostały wodę, rano gdy się budziłem, wszystkie miały główki podniesione do góry i kwitły i ładnie wyglądały. Tak widzę nas, bracia i siostry. Zaśpiewamy teraz pieśń, którą powiemy Panu, że potrzebujemy tej ożywczej wody. Potrzebujemy Jego cudownego wpływu. Powstańmy. Zapraszam dzieci, by przyszły tutaj połączyć się we wspólnej modlitwie. Panie Jezu, serdecznie Ci dziękujemy, że objawiasz się w naszym życiu, że przychodzisz do nas, aby nas ożywić, aby odświeżyć nas, Panie Jezu, aby nas błogosławić. I my też teraz w Twoim imieniu chcemy błogosławić nasze dzieci. Dziękujemy Ci za nich.
dodaję kolejną okazję, możliwość, że one są razem z nami tutaj, w Kościele, na nabożeństwie. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że też w sercu dotykasz i że to jest możliwe, aby od najmłodszych lat już Ciebie kochać, już żyć dla Ciebie, już rosnąć na Twojej chwały. I o to się modlimy, Panie, aby też te zajęcia, szkółki niedzielne, które za chwilę się na naszych dzieci rozpoczną, by wnosiły z życia właśnie te Twoje impulsy do życia dla Ciebie, do życia pięknego, życia chwalebnego, życia czystego. Panie Jezu, pobłogosław nasze dzieci na tych dzisiejszych zajęciach. Pobłogosław, Panie, w ciągu tygodnia w ich zajęciach szkolnych. Pobłogosław naszych nauczycieli, którzy przygotowali dzisiaj te zajęcia dla naszych dzieci. Niech Twoja łaska im towarzyszy. Amen.
Chwała Bogu. Mamy obsesję na punkcie dokonywania czegoś w życiu. Taki nagłówek na jednym z portali internetowych zachęcił mnie do przeczytania wywiadu z najbardziej znanym pasterzem na Twitterze. Nie pamiętam imienia i pewnie nie zapamiętam, nie jest aż takie istotne. Natomiast ten człowiek po latach obserwacji publikuje swoje wnioski na temat współczesnego społeczeństwa i wysnuwa tam taką teorię, że społeczeństwo, że my posiadamy obsesję na punkcie wyjeżdżania dokądś i osiągania czegoś w życiu. Oraz przypisujemy tym zjawiskom niezwykłą wagę. I pisze w tych swoich przemyśleniach: wyjechałem na studia, aby udowodnić coś sobie i innym. Gdy w końcu wróciłem z Oksfordu, rodzina i przyjaciele byli dumni z tego, że tak dobrze sobie poradziłem. Ja jednak, słuchając ich, nie przestawałem myśleć o tym, że w rzeczywistości niczego jeszcze nie dokonałem. I gdy rozglądam się wokół siebie, patrząc na to, co jest reklamowane w telewizji, patrząc na to, jakie blogi są najchętniej czytane, jakie nagłówki gazet można tu w sklepie zobaczyć, młodzieży, jakie zdjęcia są najczęściej lajkowane na mediach społecznościowych, dochodzę do wniosku, że chyba rzeczywiście jest to obsesja. Skoro obsesja, definicja obsesji to niemożność uwolnienia się od natrętnych myśli, obrazów lub od wykonywania ciągle tych samych czynności, to chyba rzeczywiście społeczeństwo ma obsesję, by coś osiągnąć, by się doskonalić, by wyglądać lepiej, by żywić się lepiej, by mieć lepsze zdrowie, by tu w Gdańsku mieć przygotowane ciało na plażę, na wakacje, żeby awansować w pracy, żeby mieć najładniejsze zdjęcia z wakacji. Obsesja, bo chodząc do pracy, bo włączając od czasu do czasu telewizję czy otwierając internet, ciężko się uwolnić od tych myśli, wyzwolić od natrętnych obrazów, które nas uczą, że powinniśmy coś osiągnąć w życiu albo gdzieś wyjechać. Ja wiem, że może nie wszyscy, którzy tutaj siedzimy, starsze osoby, rozumieją na razie to, o czym mówię, ale cierpliwości, zaraz będziemy czytać Pismo Święte. Proszę, nie wyłączajcie się jednak jeszcze teraz w tym momencie. Posłuchajcie proszę, z czym się zmagają wasze dzieci albo będą się zmagały wasze wnuki i prawnuki. Jest presja doskonalenia się. Dlatego jest tyle kursów samodoskonalących czy doskonalących, rozwijających talenty. Dlatego dzieci są wożone z przedszkola na angielski, potem na karate, potem na judo, potem na fortepian, potem na szydełkowanie i nie wiem na co jeszcze. Ale w tej rzeczywistości inwestowania w siebie, czasem wręcz obsesyjnego, pytanie, jak odnajduje się Kościół? Kościół Boży, czy radzi sobie z tą presją? Czy potrafi coś zaoferować dla ludzi, którzy znajdują się czasem nieświadomie pod presją tego, by stawać się lepszym? Często pod taką przykrywką, że w końcu żyjemy w tych fajnych czasach, w tej Europie już jesteśmy zachodniej, gdzie możesz w końcu zainwestować w siebie, gdzie możesz się rozwinąć, gdzie w końcu możesz być szczęśliwy
bo jak sobie dobrze zapracujesz, jak zaawansujesz, to będzie cię stać na wycieczkę i zobaczysz baobaby w Madagaskarze albo zapiszesz się na kitesurfing. Co Kościół? Jak się w tym odnajduje? Czy Kościół nie jest oderwany od rzeczywistości? Czy wyrażenie, które ja osobiście bardzo lubię, czy Kościół nie jest odklejony od rzeczywistości? Bo to się nieraz zarzuca właśnie Kościołowi. No bo jak wytłumaczyć inaczej to, że poważni ludzie, my tu przecież zebrani, spotykamy się w niedzielę rano, żeby razem śpiewać na chwałę niewidzialnego Boga. A potem siedzimy 30 minut, czasem 58 minut i słuchamy, jak jakiś człowiek produkuje się, opowiadając nam historię o ludziach sprzed 2000 lat albo i więcej, ciągle z tej samej książki, starożytnej książki. Czy Kościół nie robi wrażenia bycia odklejonym od rzeczywistości? Lubię to wyrażenie bycia odklejonym, bo to sugeruje, że coś było jednością i się rozeszło. Ten nasz tutaj mebel, niech posłuży za ilustrację, on ma okleinę, która z czasem może stać się odkleiną, jak odejdzie. Natomiast znaczy, że to było całością jednolite, a z czasem coraz bardziej odstaje, aż się ułamie albo oderwie. Czy Kościół, co nieraz jest podkreślane nawet w Unii Europejskiej, który tworzył Europę, tworzył kulturę, nie zaczyna od tej kultury odstawać, odklejać się? Coraz bardziej Kościół będzie stał wobec tej presji, wobec której my stoimy, by się dostosować do czasów, które mówią inwestuj w siebie. Będzie się naciskać na Kościół, by dostosować się do języka, by Kościół dostosował się do języka naszych czasów, do metod, do kultury, aby uczynić poselstwo bardziej atrakcyjnym, bardziej aktualnym, by dotrzeć do większej ilości odbiorców. I to pewnie wymaga głębokiej refleksji, dyskusji. Nie moją rolą jest teraz na to odpowiadać, ale powinniśmy się nad tym pochylić. Czy w ogóle, a jeśli tak, to na ile i w jakiej formie Kościół powinien aktualizować formę swojego bycia w świecie? Na ile powinien dostosować się do dzisiejszej kultury, a na ile powinien stać w opozycji do tej kultury, odpowiadając na potrzeby, jakie ona stawia? Pytanie, co się odkleja? Czy kultura odkleiła się od Kościoła, czy to Kościół się odkleja od kultury? Co jest podstawą? W tym trzeba być bardzo czujnym, kiedy będziemy się zastanawiać, bo kryje się pułapka, bo jeżeli Kościół będzie chciał dostosować się do naszych czasów, istnieje ryzyko, że można złagodzić ostre poselstwo Pisma. I myślę, że w takim wypadku, daj Boże, żebyśmy my, czy nasz zbór, byli zupełnie odklejeni od naszych czasów. Jeśli to ma być cena za bezkompromisowe trzymanie się Pisma Świętego. Nieraz się też o to modlę, żeby Bóg nam pomógł. Przepraszam, że przeżywam to, co chcę powiedzieć dzisiaj. Bo faktycznie modlę się o to, żeby Bóg pomógł nam być zborem nauczającym w maksymalnie prosty sposób, jednocześnie nie upraszczając niczego z poselstwa Ewangelii. Jaki był Jezus w tym kontekście? Czy Jezus odpowiadał na oczekiwania ówczesnego społeczeństwa? Wiemy, że odpowiadał, odpowiada i będzie odpowiadał na potrzeby społeczeństwa, na potrzeby ludzi. Ale czy można postawić znak równości między potrzebami a oczekiwaniami? Jakie były oczekiwania tamtego społeczeństwa pod okupacją rzymską, w czasach, kiedy Jezus chodził? Wiemy o tym, że Żydzi oczekiwali Mesjasza. Jakiego Mesjasza? Takiego Mesjasza, który silną ręką wyswobodzi ich spod władzy Rzymian. Oczekiwali przez wieki na tego, który ma przyjść i który ich wyswobodzi, który wystąpi z programem wyborczym podobnym do Donalda Trumpa i uczyni Izrael znów potężnym, jak kiedyś. W Ewangelii Marka, niedługo po nakarmieniu 5000, potem 4000, po tym jak w Betsajdzie Jezus uzdrowił niewidomego, czytamy w 8 rozdziale od 27 wersetu o tym, że Jezus wyszedł z uczniami do wiosek w pobliżu Cezarei Filipowej, a po drodze zaczął pytać swoich uczniów, za kogo mnie ludzie uważają. Ewangelia Marka 27 i dalej. Będziemy wracać do tego fragmentu. I co uczniowie mu odpowiadają? Według jednych jesteś Janem Chrzcicielem. Według innych Eliaszem. A jeszcze inni uważają cię za jednego z proroków. I zapytał ich, a według was kim jestem? Wtedy Piotr wyznał, ty jesteś Chrystusem. On zaś stanowczo zabronił im komukolwiek o tym mówić i zaczął ich uczyć, że Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć i być odrzuconym przez starszych arcykapłanów oraz przez znawców prawa, że musi być zabity, a po 3 dniach zmartwychwstać. Mówił o tym śmiało. Czy to spotyka się z oczekiwaniami ludu? Ba, nie mówimy tu nawet o tych tłumach, które gdzieś tam sympatyzowały z Jezusem, ale mówimy o Jego najbliższych uczniach, którzy wyznają przecież wiarę w to, że On jest oczekiwanym Mesjaszem. To, co teraz tu mówi Jezus, po tym jak oni to wyznali, nie pasuje do tego schematu, który oni mieli w głowach. W żaden sposób. Nie pasuje do ich oczekiwań. Więc wkracza tu Piotr. Ach, lubimy Piotra. On się zajął Jezusem szybko. A Piotr, czytamy dalej, a Piotr odprowadził go na stronę i zaczął upominać. Co Jezus? Zaczął mówić takie rzeczy. Przecież jest Mesjaszem. Mówimy ci, wierzymy, jesteś Mesjaszem. Więc odprowadził go, wziął pewnie pod rękę, odeszli i zaczął go upominać. No nie możesz tak mówić. On zaś odwrócił się, spojrzał na swoich uczniów, on, czyli Jezus, i tak zganił Piotra. Odejdź ode mnie, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, tylko o tym, co ludzkie. Piotr troszczył się o wizerunek Jezusa, bo szły za nim tłumy. Tak to Biblia określa, jako tłumy. Różne mieli pobudki. Jedni chcieli się najeść, inni chcieli cudów, inni chcieli być uzdrowieni, inni byli ciekawi, jak to się dalej rozwinie, inni go traktowali jako proroka, ale były to tłumy. Inni byli zaskoczeni po prostu jego mądrością. Ale uczniowie wiedzieli, że ten cieśla z Nazaretu jest Chrystusem. I ten Chrystus mówi teraz takie dziwne rzeczy. Widać jednak, że troska Piotra, co zrobiła z Jezusem, oburzyła go. Wzburzył się. I on jasno tu rozgranicza myśli na Boże i na ludzkie. Mało tego. Po tej rozmowie Jezus, pewnie zainspirowany tym, że widzi, co się dzieje wśród Jego uczniów, postanawia przemówić do tych, którzy za Nim podążali. I też w dziwny sposób się zwraca do tych tłumów. Nie jak ktoś, kto chce, żeby było ich więcej, żeby pociągnąć, żeby zachęcić do tego. Raczej odwrotnie, jakby chciał zniechęcić ludzi, bo czytamy dalej od 34 wersetu. Potem przywołał do siebie tłum wraz ze swoimi uczniami i zwrócił się do nich. Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się wyrzeknie samego siebie, weźmie swój krzyż i naśladuje mnie. Kto bowiem pragnie swoją duszę ocalić, utraci ją, a kto utraci swoją duszę ze względu na mnie i dobrą nowinę, ocali ją. Bo cóż za korzyść odniósł człowiek, który pozyskał cały świat, jeśli utracił własną duszę? Bo co człowiek może dać w zamian za swoją duszę? Kto wstydzi się mnie i moich słów przed tym cudzołożnym i grzesznym pokoleniem? Tego i Syn Człowieczy będzie się wstydził, gdy przyjdzie w chwale swego Ojca wraz ze świętymi aniołami. Kto chce pójść za mną, niech się wyrzeknie samego siebie, weźmie swój krzyż i naśladuje mnie. I dziś właśnie pochylimy się teraz nad kwestią wzięcia swojego krzyża. Co tak naprawdę to oznacza? Modliłem się dużo w ostatnim czasie, żeby Bóg dał nam tą łaskę dzisiaj, wychodząc stąd, trochę lepiej to rozumieć, trochę głębiej to rozumieć, żebyśmy wiedzieli, jak mamy odpowiedzieć na to wezwanie Jezusa, żeby to było bardziej zrozumiałe. Bo kiedy czytamy Słowo Boże, krzyż nie jest dla nas czymś obcym przecież. Nie jest czymś rażącym nas. Nasze myśli od razu gnają ku niesamowitemu, zbawczemu dziełu Jezusa na Golgocie, na krzyżu. Ale te słowa wypowiadane do tłumu tutaj, w tym miejscu, wraz z uczniami, są przecież przed Golgotą. One musiały uderzyć słuchaczy. To było, kiedy nikt z tych, którzy słyszeli, nie wiedział o tym, że Jezus będzie niósł swój krzyż, idąc na śmierć na Golgocie. I co jest ciekawe jeszcze, to wezwanie wychodzi z Jezusa kilkukrotnie na łamach Ewangelii w różnych okolicznościach. Tutaj przywołał lud i uczniów, ale w Ewangelii Mateusza w 10 rozdziale, kiedy czytamy, jak Jezus posyłał swoich 12 uczniów w pierwszą taką misję, to jest tam masa różnych wytycznych i czytamy w 34 i dalej wersetach: nie sądźcie, że przyszedłem przynieść ziemi pokój. Przynoszę nie pokój, ale miecz, bo przyszedłem poróżnić syna z ojcem, córkę z matką, a synową z teściową. I wrogami człowieka będą jego domownicy. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie wart. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie wart. Kto nie bierze swojego krzyża i nie idzie za mną, nie jest mnie wart. I w końcu bardzo podobne, ale chyba najmocniejsze słowa znajdujemy w Ewangelii Łukasza. Jest to jednak inna wypowiedź Jezusa, bo jest wypowiadana w innych okolicznościach. Tutaj za Jezusem idzie tłum, on nie przywołuje nikogo, idzie za nim tłum, a on się odwraca do tego tłumu i mówi tak, Łukasza 14, rozdział 26-27 wers. Jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ceni mnie bardziej niż swego ojca i matkę, i żonę, i dzieci, i braci, i siostry, a także bardziej niż swoją duszę, nie może być moim uczniem. Kto idzie za mną, a nie dźwiga swojego krzyża, nie może być moim uczniem. Jaka tutaj ciekawa myśl się pojawia? Można iść za Jezusem i nie być Jego uczniem. Można podążać przez lata za Jezusem, można przez lata chodzić do kościoła i można nie być uczniem Jezusa. Mówiłem, że to są najdosadniejsze słowa, bo w oryginale, jeżeli dosłowny przekład czytamy, to tam pojawia się słowo: jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, a także swojej duszy, czyli swojego życia, nie może być moim uczniem. Reasumując, uczniowie o konieczności dźwigania, brania swojego krzyża słyszeli od Jezusa przynajmniej kilkukrotnie. Myślę, że znacznie więcej razy. A w tamtej kulturze, podobnie przecież jak i dzisiaj, to te najważniejsze rzeczy powtarzamy wielokrotnie. Te rzeczy, które mają wryć się w pamięć, mają być zapamiętane. I tak właśnie w Marka czytaliśmy: jeśli ktoś chce pójść za mną, niech wyrzeknie się samego siebie, weźmie swój krzyż i naśladuje mnie. W Mateusza: kto nie bierze swojego krzyża i nie idzie za mną, nie jest mnie wart. W Łukasza: kto idzie za mną, a nie dźwiga swojego krzyża, nie może być moim uczniem. Co to znaczy nieść krzyż? Co to znaczy brać krzyż codziennie, jak jest w Łukasza w 9 rozdziale? Czy my rozumiemy? No, mam chwilę, pomyślmy. Co to znaczy brać krzyż swój codziennie, kiedy nie myślimy jeszcze o Golgocie? Co znaczyły dla tych pierwszych słuchaczy te słowa, to wyzwanie? Co znaczy dla nas dzisiaj? Jak możemy sobie je przełożyć? Ja odnoszę wrażenie, kiedy się nad tym zastanawiałem, że pewnie niechcący, dzięki naszemu kochanemu językowi polskiemu, trochę sobie upraszczamy, trochę trywializujemy, banalizujemy w naszych uszach wezwanie do niesienia krzyża. Bo pewnie znacie takie wyrażenie: mieć z kimś krzyż pański. Dzisiejsza młodzież może używa go troszkę mniej, ale tak się mówiło, prawda? Słuchaj, stary, ja to z tą moją kobietą to mam krzyż pański. Albo: ale mamy krzyż z tym majstrem, bo strasznie nam patrzy na ręce. Może ktoś kiedyś takiego zdania użył w latach świetności i stoczni kiedy miał jakiegoś upierdliwego nadzorcę majstra. Ale mamy krzyż pański z tym. Inne potoczne wyrażenie z krzyżem w naszej mowie to, gdy komuś życzymy krzyża na drogę. I w słownikach języka polskiego są nieraz zapisane przykłady jakichś bardziej znanych wypowiedzi, które umieszczają wyrażenie w kontekście, żebyśmy mogli je zrozumieć. Mi się bardzo spodobało, jak jakiś wywiad, to był chyba polityka, który wypowiada się o dawnym koledze z partii w ten sposób. A pewnie, niech odejdzie i z Platformy, i z komisji, jeśli dzięki temu będzie szczęśliwy, krzyż mu na drogę. W ten sposób krzyż traktujemy w takim potocznym rozumieniu jako synonim męczenia się z kimś lub z czymś, albo ironicznie życzymy komuś powodzenia, bez żalu się z nim rozstając. To, co miał na myśli Jezus, mówiąc o dźwiganiu krzyża, jest znacznie głębsze i myślę, że mamy pełną tego świadomość. I postarajmy się uchwycić tą głębię. Co to znaczyło? Co to znaczyło dla nich? Co to znaczy dla nas dzisiaj? I tu warto spojrzeć trochę na historię, na kontekst czasów Jezusa, kiedy były wypowiadane te słowa. Bo jeżeli dobrze wiem, to od IV wieku, nie licząc Filipin, nie krzyżuje się ludzi. I dla nas jest to trochę obce. Dla nas i tak jest to bliskie ze względu na to, że wiemy, że Jezus umarł na krzyżu i nieraz to już rozmyślaliśmy, ale ten obraz nie jest tak żywy, jak dla tamtych tłumów, do których odwraca się Jezus i mówi, musicie brać krzyż. Kara ukrzyżowania wywodziła się z Asyrii Babilonu. W IV wieku przejęli ją Fenicjanie, którzy potem przekazali ją Rzymianom. A Rzymianie, bo krzyżowanie kojarzy się głównie z Rzymianami, ponieważ oni tą sztukę, jak to jest określone w źródłach, opanowali do perfekcji. I była wymierzona głównie niewolnikom. To jest istotna myśl. Kara krzyża była wymierzona głównie niewolnikom i doszło nawet do tego, że nazywano ich sarkastycznie nosicielami krzyża. To jest ciekawa myśl. Niewolników nazywano nosicielami krzyża. W 71 roku przed Chrystusem, nie wiem, kto z was czytał Powstanie Spartakusa, to było w tamtym czasie, w ten sposób 6 tysięcy powstańców ukrzyżowano. Ale w samej Judei, czyli w tym obszarze, w którym nauczał Jezus, w obszarze, w którym żyli ludzie, do których On się zwracał, kara ta była powszechnie stosowana od 4 roku przed Chrystusem. Czyli to było całkiem coś świeżego. Tam, kiedy tłumiono powstanie, które wybuchło po śmierci Heroda I Wielkiego, Warus, rzymski zarządca Syrii, za jednym razem ukrzyżował w rejonie Jerozolimy 2000 żydowskich buntowników. Ci wszyscy ludzie, albo większość z tych ludzi, z tych tłumów, pamiętała to wydarzenie i obraz krzyża był dla nich całkiem żywym obrazem. Nie będę czytał źródeł, ale ze źródeł wynika jasno z wypowiedzi, czy to Cycerona, czy Józefa Flawiusza, historyka. Oni opisywali krzyżowanie jako najstraszniejszą karę, przed którą w tym świecie rzymskim zawsze odczuwano prawdziwy lęk. Krzyż, jeżeli chodzi o jego rozmiary, mamy świetną ilustrację tutaj, bo ona odpowiada mniej więcej właśnie tym wymiarom, jakie miał krzyż w tamtych czasach. Więc kiedy mówiono o niesieniu krzyża, to nikt nie był w stanie ponieść takiego całego krzyża. Krzyż ważył 136 kg. Taką informację znalazłem. Więc niesiono tą belkę poprzeczną, która waży od 37 do 54 kg. Przywiązywano ręce rzemieniami i w ten sposób, balansując na barku, niesiono krzyż. Co też jest ciekawą ilustracją, bo jeżeli ktoś niósł krzyż, to już nie wszystko mógł zrobić. Nie miał wolnych rąk. Zazwyczaj skazaniec dźwigał krzyż od miejsca biczowania aż do miejsca stracenia, które znajdowało się poza murami miasta. I wybierano najczęściej miejsca publiczne, bardziej uczęszczane, gdyż kara ta miała służyć za odstraszający przykład dla innych ludzi. Podczas drogi skazany narażony był na kpiny, ciekawej gawiedzi i rozwścieczonego tłumu. Zatem kiedy Jezus wypowiada te słowa, co słyszą ludzie, co rozumieją? Jeżeli masz nieść krzyż, to nosicielami krzyża nazywano sarkastycznie niewolników. A więc masz być jak niewolnik. Po drugie, zawsze odczuwano prawdziwy lęk przed ukrzyżowaniem. Słuchacze znali tą praktykę bardzo dobrze i bali się tego. Tam powiedzieć komuś, zagrozić, że będzie ukrzyżowany, to była realna groźba. Ludzie bali się, robili wiele rzeczy, wszystko by zrobili, żeby nie pójść na krzyż. A Jezus mówi, bierz swój krzyż codziennie, jeżeli chcesz być uczniem. Niesienie krzyża, po trzecie, miało mieć właśnie odstraszający przykład dla innych osób. Co też jest ciekawe, że Jezus chce, żeby Jego uczniowie, naśladowcy, robili to, co odstrasza, co miało odstraszać w tamtej kulturze innych. I przede wszystkim krzyż oznacza nie tylko, jak to rozumiemy potocznie, jakieś niewygody i cierpienia, trudności, ale krzyż każdorazowo oznaczał utratę życia, śmierć. Przeżywalność krzyża wynosiła 0%. Nie było tak, że ktoś był zdjęty z krzyża i potem jeszcze funkcjonował i mógł o tym opowiadać. To w dziejach wiemy, że Pawła ukamienowano i to przeżył. Ale krzyża, nie mamy takiej historii, żeby ktoś przeżył. W tym kontekście widzimy, jak dziwne i trudne jest to wyzwanie. Oto Chrystus, za którym kroczą tłumy, odwraca się do nich, żeby ich zniechęcić. Jezus po prostu jest uczciwy. Przedstawia cenę prawdziwego naśladowania. Przedstawia słuchaczom, jaki jest koszt, by stać się, by przejść z tego podążania, bycia fanem, do prawdziwego uczniostwa. I dlaczego to robi? Wróćmy do Ewangelii Łukasza, którą już czytaliśmy, do 14 rozdziału. I czytajmy dalsze wersety. 14:27. Czytaliśmy, kto idzie za mną, a nie dźwiga swojego krzyża, nie może być moim uczniem. I teraz, bo kto z was, zabierając się do budowy wieży, nie siada najpierw i nie oblicza kosztów, czy wystarczy mu na wykończenie? Nikt nie pragnie, by się okazało, że po założeniu fundamentów zabrakło pieniędzy na dalsze prace. Nikt też nie chce być wyśmiany przez ludzi mówiących, ten człowiek zaczął budować, lecz nie był w stanie dokończyć. Albo, który król, zanim zmierzy się z innym królem, nie naradza się najpierw, czy na czele 10 000 zdoła się oprzeć 20 000 najeźdźców. Jeśli zaś stwierdzi, że nie, to gdy przeciwnik jest jeszcze daleko, wysyła posłów i zapytuje o warunki pokoju. Tak więc nikt z was, kto nie zostawia wszystkiego, co do niego należy, nie może być moim uczniem. Intencją Jezusa nie jest zniechęcenie ludzi do naśladowania Go, bynajmniej. On uczciwie, radykalnie, bez owijania w bawełnę, przedstawia cenę prawdziwego uczniostwa. Bo jeśli ktoś będzie chciał iść dalej za Nim, z tamtych tłumów, czyli dzisiaj, bez tej oczekiwanej przez Jezusa postawy serca, to po pierwsze będzie marnował swój czas, po drugie będzie ciągle się frustrował, nie zazna spokoju duszy, słuchając kazań, czytając Pismo Święte, rozmawiając z wierzącymi, bo tak jak w zeszłym tygodniu też słyszeliśmy, z czasem inni wierzący będą solą w jego oku. Jezus tłumaczy to dobitnie, używając ilustracji zrozumiałych dla Jego bezpośrednich słuchaczy, ale myślę, że i dla nas dziś. Dla tych, którzy mają za sobą budowę domu albo chociaż remont, jest obraz może nawet zbyt bolesny, żeby go spokojnie czytać. Ale taka jest cena uczniostwa i dzisiaj Bóg wzywa nas do tego, żebyśmy zrobili kosztorys. Każdy swój, indywidualny, czy stać nas na taką decyzję. Te słowa, wierzę, wiem, są skierowane dzisiaj do nas tak samo, jak do tamtych słuchaczy. Nawet z kontekstu. Jezus zwraca się do tych, którzy szli za Nim, którzy przyszli. My dzisiaj przyszliśmy tu. Każdy fizycznie znalazł się w tym miejscu. Wierzę, że nie dla kawy, która będzie po nabożeństwie, tylko z intencją, żeby słuchać tego, co Słowo Boże mówi, co Jezus przemawia. I czasem jest takie ryzyko, że kaznodzieja może wyrwać jakiś fragment ze Starego Testamentu i próbuje go przekazać do ludzi, a on był wypowiadany do jakiejś konkretnej grupy etnicznej w konkretnym czasie zapanowania jakiegoś króla. Ale tutaj mamy do czynienia ze słowami, które są wypowiadane bezpośrednio przez Jezusa do tych, którzy za Nim podążali, więc nie ma takiego ryzyka. Te słowa są dzisiaj do nas skierowane. Czy stać nas na taką decyzję? Bo znaczenie krzyża przybliża nam z tego fragmentu właśnie z Łukasza 14, 33 werset, który w dosłownym przekładzie brzmi: tak więc każdy z was, kto nie pozostawia wszystkiego, co do niego należy, nie może być moim uczniem. Co ciekawe, słowo użyte przez Jezusa, pozostawia, odnosiło się pierwotnie do skoszarowania w obozie wojskowym. Tutaj jest ono użyte w stronie zwrotnej, czytamy, kto nie pozostawia, i oznacza oddzielenie się, rozstanie się, pożegnanie się, rezygnację z czegoś. Dlatego może dobrym przekładem tego wersetu, tego wyrażenia byłoby: kto nie mówi żegnaj wszystkiemu, co do niego należy, kto nie żegna się ze wszystkim, co posiada, nie może być moim uczniem. I co istotne jeszcze w tym miejscu, zwróćcie uwagę, że czas, forma, jakiej używa Jezus, wskazuje, że nie chodzi tu o jednorazowy akt na początku naszej drogi, kiedy postanowiliśmy pójść za Jezusem i mówimy, że rezygnujemy ze wszystkiego, ale chodzi o stały koszt, o życiową postawę, jaka cechowała żołnierza w tamtych czasach. W jaki sposób w naszym życiu dziś może się wyrażać ta życiowa postawa? Jak w praktyce mogę brać mój krzyż? Trudne pytanie i zachęcam was wszystkich do takiej autorefleksji. Czy to teraz, czy dzisiaj, w ciągu dnia, wieczorem. Co dla mnie osobiście to oznacza? Albo co może oznaczać? Każdy z nas jest dzisiaj wzywany, żeby zrobić indywidualny kosztorys i żeby podjąć decyzję, czy stać nas na uczniostwo, czy stać nas jedynie na to, żeby iść za Jezusem. Czy jestem w stanie przystać na te warunki? A potem sobie jeszcze przypomnimy, co otrzymujemy w zamian, bo to też jest istotne. Nie da się ukryć, że w tych fragmentach, które już przeczytaliśmy, Jezus bardzo dobitnie przedstawia cenę uczniostwa. Bardzo w ostry sposób. Mówi wprost, że niektóre przyjaźnie nie przetrwają takiej decyzji. Że niektóre rodziny nie przetrwają, że niektóre związki nie przetrwają tej decyzji, jeżeli chcemy być prawdziwymi naśladowcami, kimś więcej niż tylko sympatykami czy fanami, to wtedy codziennie mamy brać swój krzyż. Co to znaczy? Najprościej to oznacza umieranie każdego dnia. Rano, kiedy się budzę, powinienem mieć tą chwilę refleksji, kiedy decyduję o rezygnacji z siebie w tym dniu, ze swoich planów. Mieć to nastawienie serca, że nie należę do siebie. Zastanowić się, jakie mam plany na dzisiaj. Co ja zaplanowałem sobie na weekend i zapytać Boga w modlitwie, co On na to. Co w praktyce to znaczy? I tu pewnie jest milion odpowiedzi dobrych i milion złych odpowiedzi. I ja rzucę kilka przykładów, ale to każdy powinien sam sobie w duszy postawić to pytanie. Bo może to być rezygnacja na przykład z planów urlopowych albo z weekendowego grilla, którego sobie zaplanowaliśmy ze względu na Jezusa. I to nie tylko tak wzniośle, że jest ewangelizacja jakaś, ale może znowu tu męczymy, że trzeba by przyjść i zgrabić trawnik. Może to być rezygnacja z tego, że kupimy sobie to albo tamto, na co zbieraliśmy pieniądze przez jakiś czas, bo widzimy brata albo siostrę w potrzebie. Tak, aby dostatek jednego uzupełniał braki drugiego, jak czytamy w 2 Koryntian 8:14. Czasem Duch Święty może poruszyć jakąś strunę w naszej duszy do drogocennej straty, tak jak i w zeszłym tygodniu słyszeliśmy podczas kazania, gdzie ta Boża ekonomia jest absurdalna, zupełnie odklejona od naszych czasów. Może dla innego być to rezygnacja z kolejnych studiów, bo uczy się tam tylko o rzeczach, które są sprzeczne z tym, co naucza Pismo Święte i dzieje się to w co drugi weekend jeszcze. Może dla kogoś będzie to rezygnacja ze świetlanej kariery sportowej, bo wszystkie treningi i zawody tak bardzo zajmują czas i zazwyczaj odbywają się podczas niedzielnego nabożeństwa. Może rezygnacja z ulubionego programu telewizyjnego, bo Duch Święty porusza nas, byśmy zaczęli uczęszczać na jakąś grupę domową albo zaangażowali się w jakąś służbę w Kościele. Może rezygnacja z łatwego zarobku, gdy czujemy, że jest to niemoralne albo nieetyczne. Może rezygnacja z zabłyśnięcia w towarzystwie świetnym żartem, który jest wulgarny. Może masa innych rzeczy, ale branie krzyża to manifestowanie tego, że jesteśmy niewolnikami. Branie krzyża to przyznanie się przed ludźmi do tego, że zasługujemy na śmierć. Branie krzyża to wystawianie się na drwiny i zniewagi. Czy jestem na to gotowy? Czytaliśmy. Kto wstydzi się mnie i moich słów przed tym cudzołożnym i grzesznym pokoleniem? To pokolenie trwa bardzo długo, cudzołożne i grzeszne. Tego i Syn Człowieczy będzie się wstydził, gdy przyjdzie w chwale swego Ojca wraz ze świętymi aniołami. Branie krzyża to ból, to śmierć, to wysoka cena. I Jezus nie ukrywa tego. I my też nie bójmy się powiedzieć tego, że to jest wysoka, dla niektórych zbyt wysoka cena. Że boimy się tego, że lękamy, że nasza natura walczy, żeby tego nie zrobić. Co mnie, co ciebie kosztuje dzisiaj bycie chrześcijaninem poza paliwem na dojazd tutaj w niedzielę? Jeśli nie kosztuje, to w kontekście czytanych dziś słów Jezusa odpowiedz na pytanie, czy jesteś uczniem? Czy jesteś w tłumie, który chodzi za Jezusem, ale nie jest zainteresowany większym zaangażowaniem w obliczu tak chorej ceny? Ale powiem wam jedno. Warto ponosić taki koszt, by zyskać Pana. Bo tak jak czytaliśmy ten fragment, w tym fragmencie, w Marka 8:35, kto bowiem pragnie swoją duszę ocalić, kto nie chce wziąć krzyża, kto nie chce umrzeć, utraci ją. A kto utraci swoją duszę, weźmie krzyż, ze względu na mnie i dobrą nowinę, ocali ją. Bo cóż za korzyść odniósł człowiek, który pozyskał cały świat, jeśli utracił własną duszę. W ten sposób nagrodą, tym co zyskujemy za oddanie życia, jest to, że zyskujemy życie i to życie wieczne. Apostoł Paweł, który dzięki dziełu naszego Zbawcy Jezusa na Golgocie mógł lepiej ujrzeć niezwykłą prawdę krzyża, w ten sposób pisze do Rzymian, wykładając im, co w praktyce oznacza współukrzyżowanie. List do Rzymian, 6 rozdział od 16 wersetu. Czy nie wiecie, że jeśli posłusznie oddajecie się w niewolę, to stajecie się niewolnikami tego, kto przejmuje nad wami władzę? Jeśli to będzie grzech, skutkiem będzie śmierć. Jeśli posłuszeństwo, to końcem sprawiedliwość. Lecz Bogu niech będą dzięki, że gdy jeszcze byliście niewolnikami grzechu, całym sercem poszliście za tego rodzaju nauką, z którą was też zapoznano, i wyzwoleni od grzechu staliście się niewolnikami sprawiedliwości. I od 22 wiersza. Teraz natomiast wyzwoleni od grzechu, a oddani w niewolę Bogu, macie korzyść w uświęceniu, a końcem jest życie wieczne. Gdyż zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem Bożej łaski jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie naszym Panu. Trudno jest to przyjąć nam. Ale nie ma tu innej opcji, nie ma tu żadnej opcji, w której ja jestem osobą wolną. Jestem niewolnikiem albo sprawiedliwości, albo grzechu. Albo jestem niewolnikiem Jezusa, albo tego świata. Albo oddany Królestwu Bożemu, albo doczesności i temu, co ona oferuje. A więc wracając do tego, od czego zaczęliśmy to rozważanie. W czasach, gdy mamy obsesję na punkcie dokonywania czegoś w życiu, my uczmy się rezygnować z naszych ambicji. Kiedy będziesz słyszał inwestuj w siebie, w swój rozwój, swoje szczęście, w swój dom, wykształcenie, Jezus ma pełne, suwerenne prawo powiedzieć ci: rezygnuj z siebie każdego dnia, ze swoich planów, ambicji. Zrozumcie mnie dobrze, proszę. Nie mówię, że mamy nie pracować, że nie mamy się uczyć, że nie mamy prowadzić naszych dzieci na jakieś zajęcia pozaszkolne, że nie mamy czytać książek, albo że nie możemy pójść do kina. Nie o tym jest to kazanie, nie o tym są te słowa Jezusa. Przekazuję jednak ewangeliczne słowa naszego Zbawcy, Jezusa Chrystusa: bierz codziennie swój krzyż, jeśli chcesz być godny, by nazywać się Jego uczniem. To znaczy, rezygnuj z siebie. A więc przyznajmy to dziś w sercu, czy potem w modlitwie, szczerze, że Jezus ma prawo zażądać od nas rezygnacji ze wszystkiego i to każdego dnia. Nie ma jednej odpowiedzi, czym jest branie krzyża. To, co będzie to oznaczało dla mnie, nie musi to być to samo dla kogoś z was. Ale jedno nas łączy. Powinniśmy przyznać dziś Bogu prawo, Jezusowi prawo do tego, że On może zażądać wszystkiego każdego dnia ode mnie. I pewnie byłoby przyjemniej i mi mówić, i wam słuchać o tym, że każdy ma talent, który powinniśmy rozwijać na chwałę Bożą i się realizować w tym życiu i tak dalej, i tak dalej. Ale nie mogę dzisiaj tego mówić. Może w innym kazaniu będę tak dotknięty, żeby zwiastować. Ale dzisiaj żywe słowo mówi do nas o konieczności naszego umierania. A im więcej osiągnąłeś w życiu tutaj, im więcej masz fakultetów, im wyższą wypłatę, im dalsze podróże na koncie, im więcej zawdzięczasz swojej ciężkiej pracy, tym będzie ci ciężej umierać i rezygnować z tego. I w tym kontekście słowa Jezusa o tym, że bogatemu ciężko będzie być zbawionym, są jakby bardziej zrozumiałe. Ale, co też w tamtym fragmencie jest, dla Boga nie ma rzeczy niemożliwej. Niech nam Bóg pomoże uchwycić głębię, zrozumieć sens niesienia krzyża codziennie i przełożyć to na nasze indywidualne życie. Amen.
Niech Ci błogosławi Pan i niechaj Cię strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Tobą, niech Ci miłości będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku Tobie i niech Ci da pokój.